Witam panie przewodniczący, witam również państwa.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Panie przewodniczący, już niebawem jubileuszowy, 30. Krajowy Zjazd Delegatów w Zakopanem. Specjalnym gościem ma być pan prezydent Andrzej Duda. A ja przypomnę, że Solidarność udzieliła panu prezydentowi poparcia w czasie kampanii prezydenckiej. Czy to znaczy, że pan prezydent wywiązał się z obietnic złożonych Solidarności?
No szczęście na pewno tak, ale ten zjazd 30 miał się odbyć 2 lata temu tak naprawdę, bo to miał być zjazd z okazji 40. rocznicy powstania Związku. No niestety pandemia spowodowała, że musieliśmy odsuwać najpierw o rok, potem się trzeba było niestety zreflektować i o kolejny rok odsunąć i stąd w tej chwili, w tym roku już za parę dni się zacznie ten 30. rocznicowy, ale też dlatego są i goście znamienici na zjeździe. Pan prezydent, ma być pan premier. Także miejmy nadzieję, też będzie okazja, żeby porozmawiać o tym, co się udało zrealizować, a co nie, z tych różnych zobowiązań, które pan prezydent wziął na siebie. Nie ulega wątpliwości, że takim problemem dla nas wszystkich i dla pana prezydenta, ale też i dla nas, jest kwestia jednego z głównych zobowiązań, które pan prezydent podpisał, czyli tak zwane emerytury stażowe. Z tego, co przecież wiemy wszyscy, w Sejmie w tej chwili leżą 2 projekty. Między innymi właśnie projekt pana prezydenta, ale też i nasz, Solidarności, który złożyliśmy jako inicjatywę obywatelską, zbierając podpisy. Nasz projekt wprost realizuje to, o czym mówiliśmy z panem prezydentem. Prezydencki w naszej ocenie niestety nie daje nam tej satysfakcji, o jaką by nam chodziło. No zobaczymy, jaki będzie los. Miejmy nadzieję, że na etapie prac parlamentarnych, jako że oba projekty zostały przyjęte, będzie okazja, aby z przedstawicielami prezydenta rozmawiać i ten projekt prezydencki zmieniać tak, aby był bliższy naszym oczekiwaniom. Także to na pewno jest jeden z tych elementów, o których będzie pan prezydent na zjeździe mówił. Poza tym no zjazd jak każdy, rocznicowy, ale też i trochę roboczy, bo to będzie ostatni zjazd przed nową kadencją. Już następnym zjazdem będzie zjazd wyborczy jesienią przyszłego roku. I dlatego też na tym zjeździe pewnie będziemy przygotowywali się do tego zjazdu, czyli też i przygotowywali dokumenty związkowe, które pozwolą przez okres wyborczy przejść w miarę spokojnie, ale przede wszystkim efektywnie, nie tracąc na niepotrzebne czasu na różnego rodzaju zgromadzenia, eliminując nadmierną biurokrację, bo to jest też i bolączka niestety i związku. No i o tym będziemy na tym zjeździe rozmawiali, a też pewnie i o przyszłości, o tym, jakie jeszcze rzeczy, w jakich obszarach są do zrobienia, jakie wyzwania przed naszym związkiem stoją, bo ich trochę jest, chociaż jeżeli dokona się podsumowania tych lat, które minęły, tych już 4 lat w tej chwili, tej kadencji, no to sporo zadań związek wykonał. Przypomnę choćby takie kwestie, jak właśnie jedno z zobowiązań pana prezydenta, czyli przywrócenie wieku emerytalnego, ale nasze zadanie niemalże główne, które sobie wzięliśmy jako związek za cel, czyli doprowadzenie do tego, aby płaca minimalna w Polsce doszła do poziomu co najmniej 50% średniej płacy krajowej i to się udało uzyskać. W tej chwili płaca minimalna przekracza nawet ten poziom połowy średniej płacy krajowej, gdzie udało się doprowadzić do takiego przynajmniej małego, ale jednak ucywilizowania umów cywilnoprawnych, czyli po pierwsze ustalenia stawki godzinowej, która jest minimalną stawką godzinową obowiązującą w Polsce, do objęcia składką na ubezpieczenia społeczne również umów cywilnoprawnych, doprowadzenia do tego, że pracownicy pracujący na umowach cywilnoprawnych też i w formie samozatrudnienia mogą tworzyć organizacje związkowe i mogą się w związkach zrzeszać, doprowadzenie do sytuacji, w której jednak mimo wszystko w funkcjonowanie przeciętnego obywatela no, wygląda troszkę lepiej niż jeszcze te kilka czy 7-8 lat temu, jeśli chodzi o poziom też życia i poziom zamożności. No, czyli sporo takich elementów. To są oczywiście zadania, które przed związkiem stoją na co dzień, na bieżąco należy rozwiązywać, ale sporo rzeczy, które udało się rozwiązać. No, mamy jeszcze oczywiście przed sobą dużo do zrobienia. Tutaj cały czas bolączką naszą jest to, że wiele grup pracowniczych zarabia niestety na poziomie no, zdecydowanie niewystarczającym, a w tej chwili jeszcze ten stan pogłębia inflacja, że mamy emerytów i rencistów, potężną grupę, która niemalże w całości łapie się na ten najniższy próg podatkowy i tak naprawdę nie płaci podatku, no to oznacza, że poziom dochodów przeciętnego emeryta i rencisty jest no, bardzo niski, że mamy nieuregulowane kwestie związane z wynagrodzeniami w służbie zdrowia, w kulturze, w oświacie, również w służbach mundurowych, ale tutaj mówię i myślę głównie o pracownikach cywilnych tychże służb, gdzie też wynagrodzenia są na poziomie dalece odbiegającym od jakichkolwiek standardów.
Panie przewodniczący, próbuję wejść w słowo.
Przepraszam, to pokazuje, ile obszarów jeszcze jest do zrobienia i to jest to zadanie, które jest no, nieustającym zadaniem stojącym przed związkiem.
Panie przewodniczący, no to o konkretach. Wspomniał pan o wynagrodzeniu minimalnym, o pensji minimalnej. To ja się zapytam, czy uda się gdzieś spotkać z rządem, bo trwają przecież negocjacje z rządem. Ja tutaj powiem tak. Solidarność domaga się wzrostu o 740 zł, znaczy to a rząd 490.
To jest nasza propozycja, którą udało się uzgodnić wspólnie w ramach Rady Dialogu Społecznego z pozostałymi centralami związkowymi, czyli z OPZZ-em i Forum Związków Zawodowych. I ta propozycja podpisana przez trzech przewodniczących została przedłożona ministrowi finansów i miejmy nadzieję, że w tej chwili zaczyna się debata na temat wysokości płacy minimalnej właśnie w Radzie Dialogu Społecznego. Mamy czas, mówię o tym wymiarze formalnym, do września i że uda się tutaj zbliżyć stanowiska. Rząd proponuje tyle, ile my proponujemy od stycznia i nie uwzględnia tej drugiej części naszej propozycji, czyli wzrostu od lipca. Znaczy rząd proponuje, aby też w dwóch etapach, ale żeby łącznie w przyszłym roku wzrost płacy minimalnej wyniósł 490. My mówimy o tym pierwszym kroku, a później o kolejne 250 zł, czyli dawałoby to 740 zł w przyszłym roku, czyli licząc jeszcze inflację, taka jaka ona jest szacowana na przyszły rok, dawałoby to średni wzrost wynagrodzeń na poziomie około 13%, tak? Czyli to powiedzmy sobie, jest to poziom, który pozwoliłby utrzymać realną wartość wynagrodzeń na poziomie obecnego roku. Czyli, że nie spadałyby te wynagrodzenia realnie do w stosunku do wzrostu cen. No zobaczymy, czy się uda. Mówimy tutaj o wzroście również dla emerytów i rencistów i tutaj proponujemy, aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien być nie mniejszy niż średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług w 2022 roku i zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku 2022. Mówię o wskaźniku tak. Na rok 2023. Tutaj mówimy o tym, że no wynagrodzenia w sferze, szeroko rozumianej sferze budżetowej, no one powinny jednak w przyszłym roku rosnąć w tempie około średniorocznie 20%. Tak? W jakich etapach, czy rozłożone w czasie, ale jednak w przyszłym roku one ten wzrost powinien tyle osiągnąć, aby jednak pracownicy no niezwykle istotni urzędów administracji publicznej, służb różnego rodzaju, administracji zespolonej, służby zdrowia, oświaty, jednak nie tracili realnej wartości swoich zarobków, aby mogli za swoją ciężką pracę no jednak w miarę spokojnie przeżyć, bo tu już nie mówimy o jakimś istotnym wzroście wynagrodzeń. My mówimy w tej chwili niestety od już co najmniej pół roku o rekompensacie inflacyjnej tak zwanej, czyli o tym, żeby realna wartość naszych wynagrodzeń drastycznie nie spadała. No to, że będziemy musieli płacić cenę za najpierw raz za pandemię, a później niestety do tej pory cały czas za wojnę wywołaną przez agresora rosyjskiego, no to było rzeczą niestety oczywistą. Natomiast no róbmy wszystko, żeby ta cena była jednak w miarę jak najniższa, żebyśmy no, nie tracili na poziomie naszego życia aż tak bardzo. no, tych kilka czy kilkanaście propozycji rządowych, które są realizowane jako działania osłonowe, one są istotne, ale my proponujemy pewne bardzo konkretne rozwiązania oparte o doświadczenie i praktykę naszego
jeszcze
funkcjonowania.
Jeszcze zapytam o budżetówkę, bo tutaj z kolei żądacie co najmniej podwyższenia wynagrodzeń o 20%.
No to mówimy o tym, że ten wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku powinien być na takim poziomie. Nie chcemy mówić, że to ma być w jakichś tam etapach, ale że generalnie licząc rok do roku, 23 rok powinna sfera budżetowa naszym zdaniem zamknąć z wynagrodzeniami wyższymi niż rok wcześniej o te 20%, bo to by pozwoliło tak naprawdę zneutralizować tą utratę wynagrodzeń spowodowaną inflacją i wzrostem innych cen. No, z nadzieją też oczywiście, że wojna na Ukrainie się skończy i że trochę zacznie się sytuacja gospodarcza stabilizować. Chociaż pamiętajmy, że te działania podjęte przez cały cywilizowany świat wobec agresora rosyjskiego, no one będą nas kosztowały i to w przestrzeni czasowej jeszcze. Czyli to nie będzie tak, że się skończy wojna i raptem wszystko wróci do poziomu sprzed wojny. No ale dlatego też róbmy wszystko, aby te uciążliwości były jednak jak najmniej, przynajmniej dla obywateli Polski. No tu jest oczywiście wartością samą w sobie, ale też i działaniem, które no, w pewien sposób jest stymulowane przez państwo, przez rząd, że bezrobocie w Polsce jest na bardzo niskim poziomie, że jednak gospodarczo cały czas notujemy wzrost. Mało tego, te różnego rodzaju notowania przez instytucje finansowe, one są utrzymywane na dobrym dla Polski poziomie, jeśli chodzi o projektowany wzrost gospodarczy. To daje nam tą nadzieję, że mając jednak wzrost gospodarczy na określonym wysokim stosunkowo wobec sytuacji wojennej poziomie, te zadania, które my oczekujemy, że rząd zrealizuje, nie są nadmiernie wygórowane i nie są nadmiernie obciążające.
Panie przewodniczący, to teraz taki pozytywny akcent, bo pracownicy, członkowie związków zawodowych będą mogli odliczyć nawet 500 zł od dochodu w rozliczeniu PIT, o 200 zł więcej niż początkowo zakładał Polski Ład, a przecież Solidarność od dawna walczyła właśnie o to rozwiązanie.
To jest jedno z zadań, które Solidarność wykonała i zadanie odrobiła. Czyli, że wreszcie po wielu, wielu latach można, no właściwie po raz pierwszy od 1989 roku, czy w historii ruchu związkowego, można sobie składkę związkową do pewnej wysokości kwotowej odliczyć od dochodu. No, nie było inflacji, to ten poziom to było 300 zł w roku 2022, czyli od dochodu za rok 2022 składając z rozliczenie PIT, moglibyśmy odliczyć sobie 300 zł. W tej chwili ze względu na inflację choćby, zwróciliśmy się do rządu, miejmy nadzieję, że z pozytywnym skutkiem, aby jeszcze ten rok został uwzględniony na poziomie 500 zł. No, czyli będzie to na pewno spore wsparcie dla osób działających w związku, funkcjonujących w związku, płacących składkę. Nie jest to jakiś ewenement, bo wiele grup zawodowych w Polsce zrzeszonych w różnego rodzaju organizacjach ma tego typu ulgi, już nie mówiąc o tym, że pracodawcy swoje składki również mogą od swoich dochodów odliczać. Czyli tutaj prosiliśmy tylko i o to zabiegaliśmy, aby jednak była pewna symetria w traktowaniu podmiotów funkcjonujących choćby w dialogu społecznym, tym instytucjonalnym. Oprócz tego też warto przypomnieć, to jest też naszą zasługą Solidarności, że Fundusz Świadczeń Socjalnych po wielu, wielu latach stagnacji, zatrzymaniu go w roku 2012, jeżeli chodzi o wzrost i tak naprawdę nierealizowaniu ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, dzięki naszym zabiegom został odmrożony i dzisiaj, miejmy nadzieję, już w przyszłym roku będziemy mogli sobie obliczać Fundusz Świadczeń Socjalnych, tak jak to mówi się w ustawie, w oparciu o wynagrodzenia z połowy roku poprzedzającego rok, w którym dokonujemy obliczeń. Na dzień dzisiejszy mamy rok 2018. Miejmy nadzieję, że już niedługo będzie to rok 2022 jako baza do policzenia wysokości Funduszu Świadczeń Socjalnych, co też jest istotnym zastrzykiem, a szczególnie tym zastrzykiem w czasach trudnych, kiedy jednak no, część rodzin ma problemy ekonomiczne i potrzebuje tej pomocy, choćby socjalnej, wypłacanej z tychże zakładowych funduszy świadczeń. To jest, mówię, kolejna rzecz, którą udało nam się zrobić. Udało nam się doprowadzić również dzięki dobrej współpracy z parlamentarzystami wywodzącymi się z Solidarności do tego, że został zlikwidowany tak zwany syndrom pierwszej dniówki. Co prawda troszkę nam tutaj w tej chwili przeszkadzają w tym przepisy z ustawy covidowej, ale one już, miejmy nadzieję, będą powoli odchodziły w niebyt. Natomiast likwidujemy, czy staramy się ograniczyć do maksimum, czy zminimalizować maksymalnie tak zwaną szarą strefę w zakresie zatrudniania bezumownego. Tak? I tu właśnie ten tak zwany syndrom pierwszej dniówki, czyli zmiana kodeksu pracy polegająca na tym, że pracodawca ma obowiązek pracownikowi przedstawić warunki zatrudnienia, niezależnie od formy zatrudnienia, ale warunki zatrudnienia na piśmie przed rozpoczęciem przez niego pracy, a nie, jak to często bywało, nigdy, bo tak to też było. To jest jeden z tych elementów, o których mówimy, że gdyby nie związki zawodowe, to pewnie tych rozwiązań nie było. Postulujemy też cały czas o to, żeby jednak większe kompetencje dać w drodze ustawy, oczywiście Państwowej Inspekcji Pracy, tak żeby ta Inspekcja Pracy mogła zacząć funkcjonować jeszcze bardziej efektywnie niż do tej pory. No niestety cały czas jest potrzeba takiego działania nie tylko prewencyjnego, ale też i reagowania na nieprawidłowości, jakie są. I to reagowanie musi być szybkie, aby było skuteczne. I o to zabiegamy i zwracamy się również do rządu, aby tego typu decyzje zostały podjęte. Już
i
nie będę mówił o szczegółach, bo widzę, że czasu brakuje.
Panie przewodniczący, zgadza się. Nie zadałam wielu pytań. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie. Dziękuję państwu. Dziękuję pani.